Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. To przedostatnia audycja w tym roku, zatem czas na specjalnego gościa i historie związane z jachtem Mazurek, na którym Krystyna Chojnowska-Liskiewicz opłynęła świat. Dziś w audycji goszczę jej męża, kapitana Wacława Liskiewicza.
Witam w studio i w magazynie morskim kapitana Wacława Liskiewicza, polskiego inżyniera budowy okrętów, konstruktora jachtów, zapisanych w historii polskiego żeglarstwa, żeglarza związanego z Gdańskiem. Wyczerpałam, panie kapitanie?
Chyba tak, z Akademickim Klubem Morskim.
No i przede wszystkim Akademicki Klub Morski, właśnie. Zbliża nam się rocznica, bo chyba stulecie Polskiego Związku Żeglarstwa w przyszłym roku będziemy hucznie obchodzić
wszyscy. No będzie w Narodowym Muzeum Morskim duża wystawa. Mhm. No i udało mi się przekazać na tą wystawę z banderę Akademickiego Związku Morskiego, bo tak przed wojną to się, ta organizacja się nazywała, która znalazła się w Lublinie, to jest bandera z 1935 roku. Były te bandery klubowe, był jacht Klub Polski, miał własną banderę, myśmy mieli własną banderę. Również oficerski jacht Klub Marynarki Wojennej też miał swoją banderę. Można było pod tymi banderami pływać na wodach wewnętrznych.
Jak pan ocenia w ogóle kondycję polskiego żeglarstwa teraz?
No myślę, że to się bardzo zmieniło. To już nie jest to żeglarstwo, które było. Ono zrobiło się bardziej różnorodne. Zresztą to wynika z postępu technologii, po prostu rozwoju technologii, rozwoju kwestia wyczynów, niewyczynów, no tego typu rzeczy, których dawniej po prostu nie było.
Bo polscy żeglarze na międzynarodowych arenach uzyskują bardzo dobre wyniki.
Bardzo dobrze postrzegani, bardzo dobre wyniki, też tak mi się wydaje.
My chcieliśmy dzisiaj Państwa tutaj zaprosić na rozmowę z panem kapitanem do związanych z rejsem pani kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz dookoła świata. Jak wiemy, ten rejs w 78 roku na jachcie Mazurek pani kapitan odbyła. Samotny rejs dookoła świata. Panie kapitanie, proszę mi przypomnieć, w święta, Boże Narodzenie. Gdzie pani kapitan wtedy była?
No więc pierwsze święta Bożego Narodzenia spędziła w Australii. Zresztą wpłynęła wcześniej, przed świętami, tuż przed świętami wpłynęła do Australii, do portu Jackson, stanęła w Cruising Yacht Club of Australia. I święta spędziła u swojego opiekuna, którym był wtedy wówczas przedstawiciel Polskiej Linii Oceanicznych, Włodek Zdanowski, który jednocześnie był w służbie dyplomatycznej, bo był konsulem morskim w Sydney. Miała zaproszenie do Australijczyków, miała zaproszenie na australijskie jachty, do swoich przyjaciół, których spotkała Czechów na jachcie Tricia, ale w końcu wybrała pobyt, że tak powiem, Włodka Zdanowskiego w domu na Wigilię, taką klasyczną polską Wigilię, która się skończyła wypadem na plażę w Bondi.
A pan wtedy...
Przepraszam. No ja wtedy byłem u mamy chyba w Jeleniej Górze na świętach, bo tak zawsze żeśmy starali się spędzać jakoś rodzinnie święta.
A proszę o tych świętach swoich rodzinnych trochę opowiedzieć. Pan pochodzi z południa Polski.
Nie, nie z południa Polski. Ja pochodzę z Poznańskiego.
Z Poznańskiego.
Natomiast w 1948 roku przeprowadziliśmy się do Jeleniej Góry, no i tam cały czas w Jeleniej Górze byłem, skończyłem tam liceum ogólnokształcące, są bardzo dobre liceum. Bo to mi potem procentowało zarówno, że tak powiem, zwłaszcza na Politechnice. No, a święta staraliśmy się zawsze spędzać albo u mojej mamy, albo u rodziców Krystyny. Także to były takie standardowe święta po prostu. Natomiast wtedy, jeśli jak Krystyna była w Sydney, to ja byłem w Jeleniej Górze. Natomiast następne święta była w Durbanie. Też miała zaproszenie do polonijnych organizacji, ale w sumie zaprosił ją pan Orzechowski. To był prezes klubu polonijnego w stolicy Natal. Też bardzo ładnie opisywała te święta, bo twierdziła, że była piękna wila z basenem w środku, w związku z tym też tak trochę nietypowe, że tak powiem, święta. Natomiast ja w tym czasie spędzałem święta w Libii. Dlatego, że myśmy byli na delegacji wtedy w Libii z Nawimoru, przygotowaliśmy program do szkolenia Libijczyków w Polsce, do szkoleń żeglarskich w Trzebieży. Na całe szczęście wtedy żeśmy byli po prostu... Tam był jeden z naszych przyjaciół, inżynier Rajski, który pracował dla rządu libijskiego jako ekspert. I w jego domu żeśmy spędzali święta. Na całe szczęście przezornie mój kolega Janusz Różański zabrał ze sobą swoich śledzi.
No właśnie.
Także święta były takie trochę po polsku.
A dużo było tych świąt na morzu? Takich oddzielnych, kiedy spędzaliście?
Oddzielnych w zasadzie były te dwa tylko praktycznie, w czasie rejsu, bo praktycznie potem żeśmy zawsze jakoś starali się święta bywać razem, ewentualnie u rodziców Krystyny, ewentualnie u mojej mamy, albo czasami żeśmy wyjeżdżali z siostrą i jej mężem państwa barańskimi. Czasami żeśmy wyjeżdżali poza Gdańsk po prostu.
A zdarzało się na przykład, że razem byliście na święta właśnie gdzieś na morzu?
Nie. Nie, nie, nie.
Że pływaliście razem?
Nie pływaliśmy razem. W efekcie to tylko jeden z naszych kolegów bez przerwy pływa, że tak powiem, święta chyba, i to Zbyszek Zaborowski na jachcie Pantarei. Zawsze w Sylwestra i święta pływa.
Mhm. Macie łączność? Jest szansa złożenia sobie życzeń? Wtedy na przykład, jak pani kapitan była
no
w rejsie.
Ja próbowałem z Libii zadzwonić do Durbanu. Niestety poczta libijska stwierdziła, że nie nawiązuje kontakty z parszywym apartheidem.
Aha. Panie kapitanie, co pan uważa za swoje największe osiągnięcie żeglarskie?
Czy ja wiem, trudno mi powiedzieć. Chyba ten rejs ciągle 1967 roku na Swarożycu.
A pamięta pan tą miejscowość, do której dopłynęliście na Spitsbergenie?
No do samej stolicy Spitsbergenu, do Longyearbyen. Tam była, ponieważ to był protektorat narodu Norwegia sprawa protektorat w imieniu Narodów Zjednoczonych. W związku z tym tam była siedziba gubernatora. Niestety gubernatora nie było. Był akurat w objeździe wysp.
To była załoga iluosobowa?
Myśmy byli w szóstkę. Na całe szczęście był z nami jeden artysta, Andrzej Trzaska, bo inaczej towarzystwo, że tak inżynierów by się zanudziło na amen.
Swarożyc, co to była za jednostka?
Swarożyc ma starą historię. Swarożyc był jeszcze, znaczy to był Swarożyc 3 de facto, bo Swarożyc 1 był w Akademickim Związku Morskim, pływał przed wojną. To był kupiony jacht, stary jacht niemiecki kupiony. Swarożyc 2 był z kolei też odzyskany po wyzwoleniu Polski z tych odzyskanych jachtów, które były, powiedzmy, stały w Gdyni, czy ewentualnie w Pleniewie, do obecnej stoczni Wisła. Był wyremontowany, potem się niestety to był stary jacht, on wymagał kompletnej rekonstrukcji. W warsztatach szkutniczych Akademickiego Klubu Morskiego w Wisłoujściu, żeśmy wtedy go wyremontowali, to był tak zwany, już wtedy był Swarożyc 3. Nie wiem, co się z nim dzieje, został potem sprzedany, właściciel go kupił, gdzieś podobno, no chyba nie najlepiej skończył, tak mi się wydaje. Szkoda trochę, no co zrobić.
Gdzie się rozpoczął rejs? Jak trasa wyglądała? Odbywała
Krystyna,
się bez
zakłóceń? Myśmy wtedy mieli kłopoty jeszcze z urlopami, bo to było wiadomo, jak to te urlopy trzeba było wyciągać, że tak powiem, od pracodawcy. Krystyna przeprowadziła Swarożyca do Ustki i myśmy startowali z Ustki 13 czerwca. Mhm. I tak zawsze staramy się co roku. Ta reszta załogi, która została, bo dwóch z nas już odeszło, Kazik Przecławski i Andrzej Trzaska, a cała pozostała czwórka jeszcze się ciągle spotyka.
Początkowo planowaliście rejs do Murmańska i powrót stamtąd przez kanał Białomorski, ale
no,
nie dostaliście
tak. Chyba nie dostaliśmy zgody Rosjan. To było zresztą roznakręcane przez to, wtedy było takie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, było mi duże wsparcie, ale że tak powiem, wszystkie petycje do Moskwy pozostawały głuche, bez odpowiedzi.
I jak to potem wyglądało? No, można powiedzieć, rejs Swarożyca na Spitsbergen przeszedł do historii, nie tylko polskiego, ale i światowego żeglarstwa. Jak wynika z dostępnych materiałów, był to pierwszy rejs jachtu żaglowego do tej właśnie wyspy.
Tak. No, w tej chwili to jest już pod chleb, że tak powiem, Spitsbergen z chlebem powszednim. Natomiast wtedy, że tak powiem, była sytuacja lodowa bardzo zła. Myśmy próbowali dojść do Horsundu, do tej polskiej stacji badawczej. No a niestety bariera lodowa była przed samym Horsundem. Poszliśmy potem wzdłuż bariery trochę w górę. No i jakoś udało nam się wejść do Isfjordu.
A woli pan zimne wody czy ciepłe, jeżeli chodzi o żeglowanie? A pani Krystyna na przykład, po jakich wolała pływać?
Krystyna wolała chyba po ciepłych, tak mi się wydaje. W 68 byliśmy w Jugosławii na jachcie Szmaragd, stoczniowym jachcie. I Krystyna prowadziła ten rejs, bo wszyscy byli zadowoleni, że można w krótkich majtkach siedzieć w czasie sztormu na pokładzie.
Pan woli zimniejsze wody?
Czy ja wiem, trudno mi powiedzieć. I takie. No staram się jeszcze ciągle pływać. A z takich ostatnich osiągnięć to wydaje mi się moim jakimś takim, nie wiem, wydaje mi się, no trudno powiedzieć osiągnięciem. Ale czymś, co udało nam się załatwić, to że udało nam się w sumie również z dyrekcją Narodowego Muzeum Morskiego ściągnąć Mazurka do Gdańska.
No właśnie, to chciałam też teraz o tym opowiedzieć, bo długo Mazurka w Gdańsku nie było. Właściwie nie było szans na to. Kto wpadł na pomysł, żeby Mazurka ściągnąć do Gdańska?
No więc ja rozmawiałem z dyrektorem Domżalem, starałem się przekonać. Tam jeszcze bardzo wspiera mnie Radek Paternoga z Muzeum Morskiego, z Narodowego Muzeum Morskiego. Także no, staraliśmy się jakoś tak lobować i w efekcie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum wyłożyło w sumie pieniądze dla tego właściciela prywatnego, który, pana Hermacha, który był właścicielem Mazurka, ale Mazurek przez ostatnie 2-3 lata już nie pływał, dlatego że pan Hermach myślał o regatach, no Mazurek się do tego nie nadawał po prostu.
Ale był remontowany? Coś z nim robił?
Znaczy zrobił troszkę, no przebudował go przede wszystkim, także no nie wiem, jak będziemy starali się potem powoli wracać do starej formy Mazurka. Na całe szczęście pokład jest bez zmian, także ten pokład jest oryginalny, poza jedną zwijarką na sztagu.
Ale został wyremontowany?
W tej chwili poszedł na remont do warsztatów chyba w Jachtklubie Neptun.
A generalnie gdzie będzie prezentowany, gdzie będzie stał, gdzie będzie jego miejsce?
Narodowym Muzeum Morskim ma bardzo ambitne plany, jeśli chodzi o Mazurka, dlatego że uważają, że dotąd, dopóki jeszcze jest możliwe i nie ma Muzeum Narodowego, nie ma muzeum, w chwili Muzeum Żeglarstwa we Władysławowie, bo tak jest list podpisany intencyjny w tej chwili z gminą Władysławowo, to do tej pory muzeum będzie starał się go utrzymać na wodzie i pływać na nim. Zresztą w tym roku pływał, ostatnio był na imprezie Próchna i Rdza w Gdyni. Na zasadzie oczywiście gościnnej, prawda?
Ale... Pan był na pokładzie może?
Nie byłem. Myśmy przeprowadzali z dyrektorem Domżalem i pracownikami muzeum. Przeprowadzali Mazurka ze Szczecina do Gdańska.
A proszę powiedzieć, jak pan jego stan ocenił podczas tego rejsu?
Uważam, że jeżeli na ten, że tak powiem, bardzo zły okres 5-letniego postoju w efekcie w Trzebieży, w zasadzie bez opieki, bez niczego, potem no, był remontowany, odbudowany, w jakimś sensie przebudowany, trochę wyremontowany, ale potem znowu 3 lata też na lądzie, to takie rzeczy nie, jachtom nie służą. Ale generalnie znajduje go w bardzo dobrym stanie, także praktycznie konstrukcja jachtu jest nienaruszona.
Panie kapitanie, kiedy ostatni raz płynął pan z panią kapitan Krystyną Chojnowską-Liskiewicz ze swoją żoną? Pamięta pan ten rejs?
No tak, no byliśmy jeszcze w rejsie do Szwecji w 2020.
Jak będą pana święta wyglądały? Gdzie pan spędza? Rodzinnie?
W tym roku chyba rodzinnie, znaczy zaprosiła mnie siostra Krystyny, także ja chyba wyląduję u nich. A jeżeli nie, to zawsze znajdą się jacyś przyjaciele.
Ja mam tutaj dla państwa też taki ciekawy prezent, bo przede mną książka, pierwsza dookoła świata, to drugie wydanie.
Tak, drugie wydanie. To wydało... Krystyna była w ogóle honorowym obywatelem miasta Ostródy. Mhm. I Ostróda doszła do wniosku, że może się nią pochwalić, w związku z tym wznowiła jak gdyby wydanie jej pierwszej książki, pierwsza dookoła świata, ale to jest wydanie, które nie było dopuszczone do sprzedaży. Było tylko materiałami reklamowymi miasta Ostródy.
I piękna dedykacja mojemu mężowi i wszystkim ludziom morza. Tak jest. Panie kapitanie, dobrych, spokojnych, rodzinnych.
Dla wszystkich znajomych, świąt. Przyjaciół, żeglarzy.
Dla naszych słuchaczy.
Dla słuchaczy.
Dzisiaj to zaszczyt pana gościć w studio. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Biało-czerwony jacht Mazurek, nazwany tak na cześć polskiego hymnu narodowego, jest jedną z ikon polskiego żeglarstwa. To właśnie na nim kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, żeglarka i inżynier budownictwa okrętowego w latach 76-78, jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską. Niemal dokładnie 45 lat po historycznym rejsie, zakończonym triumfalnym wpłynięciem Mazurka do Gdańska, jacht powrócił do swojego macierzystego portu. Mówi dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Robert Domżał.
Jacht właściwie przez 45 lat nie był nigdy tutaj w swoim macierzystym porcie, nie był nigdy w Gdańsku. Przez wiele lat no, w złych warunkach był użytkowany w Trzebieży, gdzie właściwie popadł w ruinę. Prywatne osoby go zakupiły i nadały mu, można powiedzieć, drugie życie. Państwo Hermach rzeczywiście zadbali o to, że jednostka wygląda w miarę dobrze i mówię, wiążemy z nią jeszcze jakieś nadzieje. To, że znalazł się w rękach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, to sprawka Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum, które nam tutaj hojnie pomogło w zebraniu kwoty potrzebnej na jego zakup. Zaprezentujemy gdańszczanom, gdańszczankom, turystom właśnie tą jednostkę. Odsłonimy pamiątkową tablicę, która będzie poświęcona temu jachtowi. Umieścimy też w balinie tablicę informacyjną mówiącą o tym, czego tak naprawdę pani kapitan dokonała na tej jednostce właśnie w 78 roku, zamykając ogólnoświatową pętlę.
Wojciech Nadolski, kierownik Biura Okrętowego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ja również byłem pod wrażeniem kondycji tego jachtu, który w 76 roku rozpoczął podróż dookoła świata z panią Chojnowską-Liskiewicz jako pierwszą kobietą na świecie, która opłynęła świat pod żaglami.
Jacht ma 45 lat.
Tak, jacht ma już 45 lat. No właśnie, zanim żeśmy tutaj przypłynęli do Gdańska, to trzeba było troszeczkę popracować nad nim jeszcze w Szczecinie, bo w Szczecinie stał na łożu i tam trzeba było przeprowadzić konserwację części podwodnej, trochę go odświeżyć, został odmalowany i po prostu trzeba było zrobić przegląd techniczny, żeby w taki rajd się udać ze Szczecina do Gdańska.
A jak silnik?
Silnik jest też w bardzo dobrym stanie, bo poprzedni właściciel wymienił silnik na nowy silnik i silnik jest w bardzo dobrej kondycji.
A żagle są tutaj?
Żagle oryginalne już mamy w muzeum i tam właśnie są, a właściciel, który odkupił ten jacht, po prostu uszył nowe żagle. Pamiątki, które zostały po pani Chojnowskiej, pan Liskiewicz przekazał do muzeum, których ja jeszcze też nie widziałem, a z przyjemnością to chciałbym to obejrzeć i wtedy byśmy porozmawiali na ten temat.
No tak, oczywiście, on wymaga dużego zadbania, czeka nas cały serwis silnika, jego sprzętu, czeka nas wymiana wielu elementów, które po prostu uległy gdzieś degradacji w ostatnich latach, w związku z tym to jest ogromna praca, która jest rzeczywiście przed nami, zanim on gdzieś wyruszy w jakieś mniejsze czy większe podróże.
Możemy wejść na jacht na chwilę?
Tak, oczywiście możemy.
No to spróbujemy wejść w takim razie. On jest w takich samych barwach, jak wypływał?
Tak, on jest kolorystycznie, jest identycznie.
Biało-czerwony.
Biało-czerwony, tak.
No, a ten napis jakoś był tutaj renowowany, mazurek, czy tak to...
Tak, oczywiście, to wszystko jest odnowione, jest odświeżone, no bo przez 45 lat jednak by było w innym stanie, w innej kondycji.
To jest duża jednostka, gdybyśmy mogli ją jakoś opisać, albo jakiego typu?
To jest Konrad 20, projektantem był mąż pani Liskiewicz, czyli pan Wacław Liskiewicz. Długość jachtu jest 9,5 metra, szerokość 2,70, zanurzenie do pokładu jest 1,80 m, a części podwodnej 1,50
m. To co, otwieramy, zajrzymy do środka? No i tutaj w tym pomieszczeniu pod pokładem pani kapitan Chojnowska-Liskiewicz spędziła no w sumie 2 lata z przerwami. Ale to był jej dom.
Proszę bardzo.
Jasne. Układ się nie zmienił tutaj.
Troszkę się zmienił układ, bo koja dziobowa była magazynem dla pani Chojnowskiej. Ja w czasie płynięcia z panem Liskiewiczem, on mi tutaj tak w szczegółach to opowiedział wszystko, jak to było, więc koja dziobowa była magazynem, części, prowiantu i tak to wyglądało. A nowy właściciel po prostu zrobił z tego jedno pomieszczenie mieszkalne, czyli sypialne.
A tutaj, gdzie my siedzimy teraz, to było?
Tutaj, gdzie my siedzimy, to jest właśnie główne pomieszczenie nawigacyjne i mieszkalne. Tu mamy obok stół nawigacyjny, mamy radiotelefon, mamy mapy. Mapy wtedy jeszcze były mapami papierowymi, było o wiele gorzej wyznaczyć pozycję i po prostu znaleźć punkt, w którym się jest na Atlantyku. W tej chwili już mamy mapy elektroniczne i jest łatwiej korzystać z tego.
Czy jest coś, co pamięta ten rejs sprzed 45 lat na tym jachcie, taki element, który nie został wymieniony albo który na pewno płynął razem z panią kapitan wtedy? Oprócz tego, że cały jacht, ale tutaj w środku pod pokładem?
Tu w środku pod pokładem no to mamy jeszcze... Kotwica jest w zasadzie oryginalną kotwicą. Na pokładzie w tej chwili nie można jej umocować. To jest oryginalna kotwica i mocowanie szotów, czyli lin, które utrzymują bom w odpowiedniej pozycji i wózek, po którym jeździ ten bloczek z burty na burtę. To jest oryginalne właśnie jeszcze z rejsu pani Chojnowskiej.
Bo ten cały sprzęt i aparatura elektroniczna i ta nawigacyjna to jest chyba już nowa.
Znaczy się już jest nowa, tak, bo my żeśmy ją instalowali jeszcze w Szczecinie na tą podróż, ale ten stół nawigacyjny, jest jeszcze z czasów właśnie pani Chojnowskiej.
Czyli o ten stół nawigacyjny mogła się pani Krystyna Chojnowska opierać?
Tak, mogła się opierać o ten stół. No i to było dla niej bardzo ważne miejsce, bo właśnie obok jest ten radiotelefon, gdzie mogła się połączyć właśnie ze swoimi bliskimi, szczególnie z małżonkiem, który cały czas kontrolował tą podróż.
Tak jak się chodzi po Mazurku, no to faktycznie trzeba uważać na głowę. Tutaj kilka razy już zaliczyliśmy belkę górną. Pani Krystyna Chojnowska-Liskiewicz była chyba niższą osobą od nas.
Tak, ja osobiście znałem panią Chojnowską-Liskiewicz, miałem z nią kontakt i była zdecydowanie niższą osobą. Tak jak pani redaktor w tej chwili uderzyła głową, tak samo
tak
ja
jest.
Też parę razy uderzyłem w momencie, kiedy żeśmy płynęli. No przy tym jeszcze jak się kiwa, to rzeczywiście była to oddzielna kobieta, naprawdę.
Wszystkie okręty i wszystkie statki mają duszę. I jeśli się traktuje dobrze statek, to on się odwdzięcza. I tak było z Mazurkiem. Natomiast jeśli się źle traktuje statek, to on wtedy potrafi robić bardzo brzydkie różne kawały i potem się mówi, że to był zły statek. A to nieprawda.
Dziś to już wszystko. Świątecznie i nisko się państwu kłaniamy. Anna Rembas i realizator audycji morskich Stefan Kotiuk. Dobranoc.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.